Dzisiaj trzecia i ostatnia już część historii Jerzego Millera. Mam nadzieję, że większość z Was tutaj słyszała poprzednie części. Jeżeli nie, to można, są dostępne na stronie zborowej. Przypomnę tylko, że za młodu był to niewychowany łobuz, który grzeszne życie prowadził. Bóg dał mu możliwość, łaskę upamiętania się, nawrócenia, zmienił jego serce i uczynił z niego jednego z takich większych świadków. Jego życie jest takim świadectwem, może w naszym kraju nie jest tak bardzo znany z powodu tego, że te jego rzeczy po angielsku są głównie napisane, natomiast dla wielu, wielu ludzi, którzy czytają po angielsku jego życiorys, czy jego tam autobiografia na przykład, dla wielu stały się takim zbudowaniem, inspiracją, zbudowaniem wiary w Boga, który odpowiada na modlitwy. Muszę powiedzieć, że ja też należę do takich, którzy, bo jak byłem młody, to sporo przeczytałem takich życiorysów, między innymi Millera, i takie świadectwo zostaje i jest wzorem do naśladowania. Poprzednim razem skończyliśmy na tych latach, kiedy to w zasadzie główne takie dzieło jego życia, z którego jest znany, to było Sierocińce. W sumie to troszkę dłużej działał jako starszy zboru w Bristolu. No, może wiele, żeby się coś dowiedzieć o tym jego działalności jako starszego, to trzeba by poczytać dokładnie te dzienniki i tak dalej i z nich wyłuskać te rzeczy. Nie jest to jakoś tematem specjalnych opracowań. Natomiast te sprawy związane z sierocińcami jakoś tak mocno są uwypuklone w tych jego biografiach. Przypomnę tylko, że tym głównym motywem do założenia sierocińca było to, aby dla przede wszystkim wierzących ludzi być świadectwem, że Bóg troszczy się o swoje dzieci i Bóg odpowiada na modlitwy tak samo jak w czasach dawnych. I z tego powodu Jerzy Miller, który nie miał nawet stałego dochodu jakiegoś, nie miał żadnego majątku, założył pierw tam dom dla tych dzieci, tam kilkudziesięciu. Potem się to rozrosło tak, że nie pamiętam, ale tam rzędu ponad 1000 chyba tych dzieci jednocześnie było na jego utrzymaniu. Tych domów wiele, współpracowników dużo. I to wszystko było robione bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Wszystkie potrzeby były przynoszone do Boga w modlitwie. Oparte to było o taką prostą wiarę, że Bóg jest wszechmogący, wszelkie materialne rzeczy na ziemi są Jego własnością i On również może poruszać serca ludzi. W takim potem podsumowaniu tej całej działalności jego Millera, zrobionej już na koniec jego życia, zresztą jedna z książek ma taki tytuł 1,5 miliona w odpowiedzi na modlitwę. Te 1,5 miliona funtów, które przez jego ręce przeszło w odpowiedzi na modlitwę, ja taki próbowałem tak szacunkowo przeliczyć to na dzisiejsze nasze pieniądze, to tak z grubsza licząc mogło być około 400 milionów dzisiejszych polskich złotych. To było koszta wychowania wielu, wielu dzieci, wybudowania budynków, kupienia nawet ziemi, a również wydrukowania wielu tysięcy egzemplarzy Biblii, czyli fragmentów książek chrześcijańskich, którymi też wspierał misjonarzy, a również bezpośredniego wspierania różnych misjonarzy w różnych krajach i tak dalej. To ciekawe, dary przychodziły do niego prawie z całego świata i kiedyś się wyraził, że większość tych darów była od ludzi, o których istnieniu on nie miał żadnego pojęcia. Jego posłuszeństwo Bogu i jego modlitwa i tych, którzy z nim współpracowali, zaowocowała tym, że Bóg poruszał różnych ludzi. Czasami nawet ludzi, którzy, tak wydawałoby się, Boga za bardzo nie znali, otrzymywali bardzo konkretne jakby polecenia od Boga i wspierali te jego rzeczy. Oprócz tego, że nie prosił ludzi, to była taka od początku zasada nie robienia oczywiście żadnych długów, bo życie na kredyt to nie było na Bożą chwałę. I w związku z tym no, Bóg dopuszczał czasami, że byli w trudnych sytuacjach. Gdy ktoś czytał historię o Jerzym Millerze, to wie, że zdarzała się sytuacja, że było pora śniadania, spiżarka była pusta, kasa pusta i dzieci się schodziły do jadalni i gdy wszyscy usiedli, ktoś mówił modlitwę dziękczynną za śniadanie, którego jeszcze na stole nie było, które się musiało dopiero pojawić. I Bóg w takich sytuacjach potrafił zrobić jakiś taki, no, po ludzku zbieg okoliczności, że ktoś tam akurat coś przyniósł, dostarczył na ostatnią sekundę. Takie okresy prób nie były łatwe, bo to jest próba wiary. No, co wtedy zrobić? A może jednak zacząć się prosić, a może zacząć pożyczać, a to nie byłoby na Bożą chwałę. Może powiem jedno takie świadectwo, którego chyba nie mówiłem. Był czas, że stał Jerzy Miller przed wybudowaniem kolejnego domu. Co do tego już jakieś decyzje zapadły i szukał ziemi do kupienia. I ja już teraz nie pamiętam dokładnie szczegółów, ale mniej więcej tak było, że ceny ziemi za jakąś tam jednostkę były około 1000 funtów, a dowiedział się, że ktoś coś tam wystawia na sprzedaż i cena jest 200 funtów, no czyli dużo, dużo mniej. I postanowił po jakiejś modlitwie pójść i porozmawiać z tym właścicielem. No i gdy już do tego postanowienia doszedł, wybrał się, przyszedł tam do niego do domu, tam mu powiedziano, a to był jakiś biznesmen, że niestety nie ma go w domu, wyszedł i będzie na mieście gdzieś tam, jakieś biuro firmy, czy jakieś miejsce, gdzie tam ta jego działalność była prowadzona. W związku z tym Jerzy Miller zawrócił i idzie tam do tamtego miejsca. Przyszedł, pyta o tego pana i dowiaduje się, że właśnie przed chwilką wyszedł i że poszedł do domu. I no co teraz zrobić? Ktoś nerwowy mógłby czym prędzej polecieć za nim dalej, a Jerzy Miller się pomodlił i pomyślał, skoro Bóg w ciągu dzisiejszego dnia dwukrotnie nie dopuścił do mojego spotkania z nim, to może poczekam do jutra. On uważał, że jeżeli Bóg zabiera czasami nam coś, to ma w zanadrzu coś lepszego i dlatego nie był nigdy tym, kto się tam chwyta kurczowo, łapie jakieś rzeczy, które jeszcze nie jest pewien, że zostały mu dane. Następnego dnia rano poszedł do domu tego człowieka, zastał go i dowiedział się, dlaczego tak było. Ten człowiek przywitał go, mówi, bo zresztą Jerzy Miller był wtedy znany, mówi, wiem, po co pan przychodzi, jest pan zainteresowany moją ziemią. Mówi, cenę, którą ustaliłem wcześniej, to była tam 200 funtów za jakiś arczy czy coś. Natomiast ostatniej nocy Bóg przemówił do mnie, żebym panu sprzedał tą ziemię za 120. Nie wiem, czy ten człowiek miał wcześniej jakieś takie kontakty z Bogiem, żeby Bóg do niego mówił, ale dalej mówi, jeżeli pan zgadza się na taką cenę, to możemy od razu przystąpić do transakcji. No, Miller jak najbardziej się zgodził, gotów w 200 zapłacić, a w ten sposób zostało więcej pieniędzy na co innego. Jeden z takich przykładów, który pokazuje, że no w ogóle ważne jest umieć rozumieć Boga i Jego prowadzenie, rozpoznawać. I myślę, że często albo przez nasze jakieś, nie wiem, opieszałość, czy lenistwo, czy nieposłuszeństwo, nie wchodzimy w niektóre rzeczy, które Bóg dla nas ma, albo czasami w drugą stronę, przez zbytnią nerwowość i pomaganie Bogu, tracimy po prostu to, co byśmy mogli dostać, łapiąc coś innego samemu zamiast tego. Jedną z rzeczy, które Jerzy Miller robił i też w pewnym czasie polecał innym, to było coś takiego, żeby założyć sobie zeszyt, taki zeszyt do modlitw. I jeśli chodzi o takie modlitwy, prośby zanoszone do Boga, miał zeszyt, w którym w lewej kolumnie wpisywał prośbę wtedy, kiedy się pojawiła, kiedy pierwszy raz się o nią modlił. Była tam data i treść tej prośby. Po prawej stronie było miejsce na zapisanie odpowiedzi od Boga i sposobu, w jaki ta modlitwa była wysłuchana. W pewnym momencie życia Jerzy Miller wspominał gdzieś, on był taki bardzo dokładny, że tych wysłuchanych modlitw tam było ponad 10 tysięcy w jego zeszycie. Były modlitwy, o których modlił się 50 lat. Szczególnie to dotyczyło nawrócenia jakichś ludzi, tam chyba rodziców jego przyjaciela. 50 lat modlitwy. Wracał do tego i skoro Bóg mi to położył na serce, to znaczy, że chce mi to dać. I modlił się dalej, I ten zeszyt po prostu mu pomagał trochę, bo tak można czasami coś zapomnieć. A było ewidentne, że tu jeszcze nie ma odpowiedzi. Gdy miał 65 lat, to był rok 1870, jego żona poważnie zachorowała. Byli dobrym małżeństwem, kochali się i też była jego, pomagała mu w tej pracy. I gdy usłyszał diagnozę od lekarza, zrozumiał, że sprawa jest bardzo poważna, że po ludzku taka choroba najprawdopodobniej kończy się śmiercią. Człowiek, który czasami modlił się w taki sposób, że no, oczekiwał wyraźnej odpowiedzi od Boga i nie dopuszczał do tego, że Bóg mógłby tutaj zawieść w tym momencie. Modlił się tak warunkowo, to znaczy nie miał jakiejś pewności, że Bóg chce ją uzdrowić, wiedział, że może. I jego modlitwa, o której świadectwo potem też składał, była mniej więcej taka, że powierzają się Bogu, że jeżeli to jest Jego wolą, to bardzo, bardzo by chcieli, aby Bóg ją uzdrowił, ale jeżeli Bóg ma jakieś inne plany, to poddają się pod Jego rękę i proszą o zachowanie wiary, o posilenie wiary i że wszystko, co Bóg daje, jest dobre. Takie było ich przeświadczenie. I Bóg zabrał tą jego żonę. I Jerzy Miller mógł po takiej odpowiedzi na tą modlitwę z jakimś takim wolnym sercem podziękować Bogu, wierząc, że to była dobra i mądra ze strony Boga decyzja. Zresztą sam usługiwał potem na pogrzebie swojej żony. Po gdzieś roku chyba, czy coś, ożenił się po raz drugi. Jeden z ludzi zajmujących się jego biografią tak skomentował to, że później rozpoczął się taki troszkę inny okres, innej służby w życiu Jerzego Millera. Nadzór nad sierocińcami powierzył takiemu swojemu pomocnikowi, który zresztą ożenił się z jego córką. Natomiast przez 17 lat Jerzy Miller podróżował, takie podróże misyjne po całym świecie. I ten ktoś piszący o tym napisał, że ta pierwsza jego żona była taką pomocą w tym prowadzeniu sierocińców nieocenioną. Natomiast nie nadawałaby się do asystowania mu w tych podróżach. I ta druga osoba, znaczy on chyba sam nie był świadomy takich rzeczy, ale ta druga osoba, którą mu Bóg dał, była dobrym jego towarzyszem w podróżowaniu po świecie. W związku jeszcze ze sprawami próśb, wiary i tak dalej, jedna ciekawa rzecz, którą Jerzy Miller tak no, podkreślał, to się wzięło z tego, że część ludzi no, uważała, że on jest takim człowiekiem, który ma taki dar wiary. W związku z tym no, tak modlić się i tak oczekiwać, to nie każdy może. Nie wszyscy mają dar wiary. I w związku z tym, ponieważ on chciał, żeby to jego życie było właśnie przykładem dla ludzi, więc ten komentarz mu się wydawał, że burzy całą tą no, użyteczność jego świadectwa. Nazwał to mniej więcej w ten sposób, znaczy słowa, nie wiem, czy są tutaj takie najważniejsze, ale myśl chcę przekazać. On rozróżniał między darem wiary, o którym jest mowa w liście do Koryntian w 12 rozdziale, a łaską wiary, która jest dostępna dla wszystkich. I mówi, że ten dar wiary, o którym jest mowa w liście do Koryntian, to tam obok jest dar uzdrawiania i tak dalej, że to jest coś szczególnego. No powiedzmy, jest sytuacja, że ktoś jest chory i według ludzkich wszelkich ocen powinien umrzeć. I Bóg może komuś dać taki dar wiary, wiarę w to, że Bożą wolą tutaj jest uzdrowienie i wbrew tym wszelkim, wszystkiemu, co widać i co ludzie czują, może się modlić i odebrać od Boga uzdrowienie. Ale to jest coś szczególnego i gdy ktoś nie ma takiego daru wiary w tej sytuacji, to nie jest żaden grzech, to po prostu jest normalna sytuacja. I mówił, że o ile on to potrafi ocenić, to kilka razy w życiu zdarzyło mu się coś takiego, taka modlitwa z takim darem wiary. Natomiast mówi, jest coś takiego jak łaska wiary, tak to nazwał, która jest dana wszystkim wierzącym. Mamy Pismo Święte z Bożymi obietnicami i ich powinniśmy się trzymać. Jeżeli temu nie wierzymy, to jest grzech. I mówi, te jego modlitwy o to, żeby Bóg posłał zaopatrzenie dla niego i dla jego sierot, nie są żadną nadzwyczajną wiarą, bo po prostu to wynika z Bożego Słowa. Szczególnie tutaj Mateusza 6 rozdział, żeby się nie troszczyć, co będziemy jedli, co będziemy pili, i potem dalej jest napisane, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dane. I jeżeli ja modlę się o to, aby Bóg dał zaopatrzenie, dał środki na kupienie jedzenia i ubrania dla tych mojego tam tysiąca sierot, to ja na podstawie Biblii po prostu wierzę, że no, to Bóg musi zrobić, bo to obiecał. I tak samo każdy człowiek, który ma na przykład swoją rodzinę, jeśli chodzi o zaopatrzenie ich wiedzy w te podstawowe rzeczy, które naprawdę są potrzebne, jeżeli nie wierzy Bogu, że Bóg się tym troszczy i że Bóg to da, no to grzeszy, to ewidentnie nie przestrzega słów Pana Jezusa, który powiedział, żeby nie troszczyć się i żeby te rzeczy Bogu powierzyć i w tym Bogu zaufać. Także dla wielu ludzi te jego odpowiedzi na modlitwy były takimi wielkimi cudami, ale dla niego to było normalne życie. I w tym sensie każdy z nas może tego samego doświadczać. Znaczy może nie każdy ze względu na tysiąc sierot, ale na swoje dzieci, czy swoją rodzinę, czy sytuację, w której jesteśmy. I jeszcze może, jak już mówię o jego tych rzeczach, które mówił, jedną z rzeczy, które podkreślał, szczególnie gdy przemawiał do młodszych jakichś tam pracowników, to, że ważną rzeczą jest, aby przede wszystkim dbać o to, aby moja dusza była zaspokojona w Bogu. Chodzi o ludzi, którzy mają jakąś odpowiedzialność, jakąś pracę. Mówił, że był czas w jego życiu, kiedy wstawał rano i zaczynał od modlitwy, a dzisiaj to, a tamto, Panie Boże, daj to, daj tamto. I często czuł się tym wszystkim przygnieciony, Chociaż no, miał do kogo przychodzić, ale niemniej no, odczuwał taki ciężar i jego dusza tak mało przeżywała społeczności z Bogiem. Natomiast gdy zrozumiał taką rzecz, że co innego jest najważniejsze, trochę zmienił swoje zwyczaje i przede wszystkim rano poświęcał trochę czasu na takie czytanie Biblii z takim rozmyślaniem i no, takim rozmyślaniem nad tym, zastosowaniem tego do swojej sytuacji, do swojego życia. I takim nadrzędnym celem tego czytania było to, aby moja dusza dzisiaj znalazła takie upodobanie w Bogu, żebym mógł cieszyć się Bogiem, Jego działaniem, Jego metodami, Jego sposobami, żebym mógł myśleć o Jego wielkości, o tym, co On robi, co On myśli. I dopiero w takim stanie potem dalej zajmować się pracą, modlitwą o konkretne problemy i konkretne rzeczy. Że w ten sposób o wiele bardziej świadomy jest po prostu społeczności z Bogiem, a z takiej pozycji te problemy życia, z którymi musiał się mierzyć, są o wiele łatwiejsze do przejścia i łatwiej rozpoznać jest Boże prowadzenie i Boże działanie. Może teraz parę słów na temat podróży misyjnych. Zaczął to w ogóle to on po nawróceniu już czuł takie powołanie misjonarza, po czym okazało się, że jednak Boża droga była troszeczkę inna, ale cały czas wspierał misjonarzy, nawet czy tam finansowo, czy przez jakieś osobiste kontakty, czy przez wysyłanie im na przykład literatury.
70 lat jak zaczął, nie? To jest
tak. Zaczął podróże w wieku 70 lat. Miał po prostu, czuł pewien brzemię, że ma rzeczy, ma doświadczenia, którymi chce się podzielić z ludźmi. Znaczy nie były to podróże misyjne w tym sensie takich klasycznych misjonarzy, którzy gdzieś przyjeżdżają do dżungli, do jakichś pogan i tam ich nawracają. On raczej jeździł w miejsca, gdzie już byli jacyś chrześcijanie i w zasadzie no, głównie jego usługa była do chrześcijan, chociaż wielu ludzi się nawróciło, bo te jego świadectwa związane z Bożą odpowiedzią na jego modlitwy w sumie miały wielką siłę oddziaływania na ludzi, nawet na niewierzących. Ale zanim zaczął jeździć, to takie cele jakoś sprecyzował, że przede wszystkim chciał się podzielić z ludźmi taką swoją znajomością Boga, przede wszystkim tego faktu, że Bóg jest żywy, że odpowiada na modlitwy, że troszczy się o nas. I te tam ileś 40 lat jego życia z tymi sierocińcami było tego takim przykładem namacalnym. Druga rzecz, chciał ludzi, chrześcijan, zachęcać bardzo do studiowania Biblii i do tego, żeby Biblię praktycznie uczynić swoim takim, no nie wiem, podręcznikiem do sprawdzania wszystkich rzeczy i każdej sfery i każdej dziedziny. I jeszcze taka ostatnia rzecz, którą chciał przekazać, to zachęta do takiej miłości braterskiej, która powinna wznieść się ponad podziały denominacyjne. No bo często bywało i bywa chyba tak, że ludzie w ramach swojej grupy się tak, a patrząc z dystansem na wierzących z innych denominacji, chociażby oni mieszkali na przykład na tej samej ulicy, co oni. Tak samo jak w tej działalności, no, jeśli chodzi o sierocińce, to tak samo tutaj w tych podróżach misyjnych modlił się o Boże kierownictwo i Bóg kierował, znaczy zarówno to, gdzie miał pojechać, kiedy, otwierał drzwi, żeby ktoś go zaprosił, przyjął, żeby przyszli ludzie, którzy go chcą słuchać. Tak samo potrzebował pieniędzy na te podróże. W ogóle jeszcze taka rzecz, o której chyba wspominałem na początku tej jego służby w Anglii, razem z tym bratem Craigiem, z którym przez długi czas razem współpracowali, takie pewne zasady tam ustalili sobie, między innymi to, żeby ludzi nie prosić o finanse, żeby nie zaciągać długów, ale też taka rzecz, że jeżeli mają pieniądze, które są przeznaczone na jakiś cel, a mają potrzebę w jakiejś innej kwestii, to żeby nie brać z jednej kubki do drugiej. Rozumiecie, jeżeli w przypadku tych jego podróży misyjnych, jeżeli dostał od kogoś dar na potrzeby sierot, to on ani grosza z tego nie wziął na przykład koszta swojej podróży. Przypomina mi się świadectwo, które chyba dotyczyło innego brata, nie Jerzego Millera, nie mogę sobie teraz dokładnie przypomnieć, ale taka sytuacja była, że był gdzieś w Ameryce, to chyba było, jako gość w podróży w jakimś zborze, opowiadał o działalności, chyba misji jakiejś, i tam zebrano dosyć dużą kolektę, jakąś ofiarę, i ten zbór dał mu te pieniądze na tą działalność misyjną. I ktoś z tego zboru odprowadzał go potem na pociąg. No i ten ktoś wiedział, że ten brat ma w kieszeni dosyć dużo pieniędzy. Natomiast ten brat uważał, że te jego prywatne podróże to nie jest to samo, co działalność tej misji, i do tego celu używał inne pieniądze. I w tym sensie był bez grosza i miał wielką wiarę, stając w kolejce do kasy, że Bóg coś musi zrobić do momentu, kiedy jego kolejka przyjdzie. Ten odprowadzający go absolutnie nie był świadomy tej sytuacji. I ten stał w tej kolejce, tutaj się uśmiechał, a w sercu się modlił, co ma dalej zrobić. Panie, ja potrzebuję pieniądze na kupno biletu. I gdy stał w tej kolejce, ktoś tam jeszcze przybiegł z ludzi, którzy tam byli na tym nabożeństwie, i przyniósł mu jakąś kwotę dla niego. Rozumiecie, w takich sytuacjach Bóg porusza ludzi, których by inaczej nie poruszył, gdyby ten człowiek nie zrobił takiego kroku wiary. I to dla tych ludzi, którzy obdarowują, jest tak samo błogosławieństwem, jak dla tego, który otrzymuje, bo Bóg coś do nich przemówił, coś zrobili, w co mają świadectwo, że jest zgodne z Bożą wolą, i Bóg takie posłuszeństwo też wynagradza. Także przez 17 lat podróżował. W tych podróżach, ja tylko tak dla ciekawości powiem, z takich ciekawostek, 42 kraje odwiedził. Przejechał 200 tysięcy mil. Na niektórych zgromadzeniach było 5 tysięcy słuchaczy. To trudno nam sobie wyobrazić, to były jednak dawne czasy. Wśród tych krajów, które odwiedział, to kilkakrotnie był w Stanach Zjednoczonych, był dwukrotnie w Indiach, kilkakrotnie w Australii, odwiedził też Chiny, Japonię, trochę jeszcze więcej krajów. Przemawiał po angielsku, po francusku, po niemiecku, oprócz tego był tłumaczony na jeszcze inne języki w razie potrzeby. I naprawdę ten czas tych podróży to było po prostu dzielenie się z wierzącymi po całym świecie tym, co nauczył się od Boga w dotychczasowym swoim życiu, a szczególnie chyba najwięcej mówił na temat tych przeżyć, jeżeli mówił o świadectwach związanych z odpowiedziami Boga na prośby. Zresztą może jeszcze taka dygresja. Pamiętacie, jak Pan Jezus wysyłał uczniów po dwóch, żeby szli, to kazał im nie zabierać ze sobą torby, pieniędzy, jedzenia, ubrania na zmianę i tak dalej. Jest w tym jakaś głęboka mądrość. Wtedy, kiedy robimy jakąś działalność i jesteśmy tak, że tak powiem, zabezpieczeni pod każdym względem, mamy nadmiar ubrań, pieniędzy, mieszkań i tak dalej, i nasze kroki są w ramach tych możliwości, to w jakim sensie mało Boga potrzebujemy. W momencie, kiedy ktoś wyrusza i nie ma nic, i jeżeli Bóg nie zrobi cudu, to nie będzie miał co jeść. Jeżeli Bóg nie poruszy jakiegoś innego człowieka, to nie będzie nawet potrafił tam z kimś porozmawiać, bo na przykład jest w obcym kraju. To powoduje, że człowiek zaczyna żyć naprawdę wiarą i jest z jednej strony bardziej posłuszny Bogu, z drugiej więcej się modli, i Bóg też może bardziej działać. I Jerzy Miller wszedł na taką drogę na taką drogę życia wtedy, kiedy zrezygnował ze swoich pensji i szedł krok za krokiem w służbie. Wczoraj tak grzebiąc troszeczkę po tych materiałach, bo tego jest tak dużo, ja nie jestem nawet w stanie spamiętać tych rzeczy, ale trafiłem na takie sprawozdanie z nabożeństwa w swoim, znaczy z takiego zgromadzenia w swoim zborze po jego pierwszej podróży misyjnej. Ta pierwsza, zdaje się, miała tylko była po Wyspach Brytyjskich. Po prostu zbór się modlił przez ten czas o niego i on taką relację składał. I na początku powiedział coś takiego, że przez minione tam 40 lat nigdy nie był w tak dobrym stanie zdrowia, jak w ciągu tego roku podróży, bo to rok gdzieś to trwało. Ciekawe, nie? Że znaczy on był bardzo chory, jak był młody, a potem Bóg mu dawał dosyć dobre zdrowie, ale na podróż potrzebował szczególnie. Przez ten cały czas Bóg zachował ich od nawet jednej nieprzyjemnej jakiejś sytuacji. Wiecie, w podróżach to się o wiele częściej zdarzają takie rzeczy, że się tam coś zgubi, coś i tak dalej. No i też opisywał miejsca, w których był, to otwarcie drzwi, bo wiecie, można podróżować i może z tego nic nie wyjść, nie? A tu przyjeżdżał i byli ludzie, którzy chcieli go słuchać, którzy go zapraszali i miał im co do powiedzenia. Także no, ciekawe były te relacje. Gdy miał 87 lat, zakończył ten okres podróżowania i znowu osiadł w swoim dawnym miejscu. Dalej zajmował się jeszcze służbą w zborze i tymi sierocińcom. I zmarł mając niecałe 93 lata, 92,5 gdzieś. I niedługo przed śmiercią jeszcze gdzieś tam mówił, że jest w sumie w dobrym zdrowiu, ma pamięć, potrafił dalej modlić się, pisać, usługiwać. W ostatnim dniu swojego życia jeszcze prowadził spotkanie modlitewne wieczorne w zborze. Wrócił do siebie. Rano ktoś tam, nie wiem, kto do niego do pokoju z herbatą przyszedł, a on już nie żył. Odszedł w nocy, będąc sam w swoim pokoju. Na jego pogrzeb był takim wielkim przeżyciem dla tego miasta. Tam parę tysięcy ludzi szło w tym kondukcie pogrzebowym. Natomiast praktycznie całe miasto stanęło na ten czas. Ludzie wylegli na ulicę i znaczy nie wszyscy szli w tym, ale stali po prostu na trasie i jednak czy to jego świadectwo było bardzo mocne i było przyjęte przez większość ludzi, nawet ci, którzy no, może sami Bogu się tak nie oddali, to mieli szacunek do tego człowieka i zresztą też o to chodziło, żeby tym świadectwem wysłuchanych modlitw i tego, że Bóg się troszczy, przekazać coś i tym niewierzącym. To by było tyle. Chciałbym zachęcić, jeżeli ktoś tego nie zrobił, do przeczytania przynajmniej są w języku polskim tak zwane traktaty Jerzego Millera. Jeżeli ktoś ma trudności to znaleźć, to znaczy jest to aktualnie na stronie zboru w Palowicach, ale jeżeli na stronę tutejszego zboru wejdziecie i tam, gdzie jest mój pierwszy wykład na temat Jerzego Millera, pod spodem jest parę linków jeszcze dodatkowych i tam jest link do tych traktatów, to w ten sposób najłatwiej w to wejść. Jest jeszcze pod spodem drugi link do materiałów angielskich. Zachęcam ludzi, którzy znają angielski, do poczytania, a tych, którzy nie znają, zachęcam również, żeby tam wejść, bo na tej stronie są zdjęcia. Można przynajmniej zdjęcia pooglądać. Ja myślałem chwilę, ale nie robiłem tego, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany, może sobie to w domu obejrzeć. Zdjęcia i tych dzieci, i tych budynków. No, zdjęcia pokazują coś z atmosfery tamtego czasu. Dziękuję.